Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry, witam naszych słuchaczy.
5 lat Brygada Obrony Terytorialnej działa już na terenie Pomorza. Z czego Pan jest najbardziej dumny z tego czasu?
Z żołnierzy przede wszystkim. To z tych żołnierzy, którzy są, zasilają nasze szeregi. Tych, którzy wytrwali od samego początku, bo mamy takich i przede wszystkim z tych, którzy zaczynali jako szeregowi, a teraz zasilają nasze szeregi już po 5 latach jako oficerowie, a niektórzy już są żołnierzami zawodowymi.
Z żołnierzy pan jest dumny, ale jeszcze z jakich działań na przykład?
Przede wszystkim, że brygada się rozwija. Zwiększamy nasze struktury, zwiększamy naszą organizację. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy formowanie ostatniego, kolejnego batalionu 72. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kościerzynie, jak również specjalistycznych pododdziałów, takich jak Kompania Saperów czy Kompania Szkolna. No i teraz niedawno zaczęliśmy tutaj przygotowywać się do utworzenia kolejnej nowej struktury, czyli będziemy drugą brygadą w Polsce, brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, która będzie posiadała w swoich strukturach grupę poszukiwawczo-ratowniczą K9.
O tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw może właśnie o tych żołnierzach. Zaczynaliście od zera. Ilu teraz żołnierzy służy właśnie na Pomorzu?
Aktualnie w strukturach brygady mamy bez mała 1700 żołnierzy. I jak najbardziej tutaj na łamach państwa stacji zachęcam kolejne osoby do tego, żeby wstępować w nasze szeregi. Jak najbardziej droga cały czas jest otwarta, potrzebujemy jak najwięcej żołnierzy.
Czyli rozumiem, że jest miejsce dla większej liczby żołnierzy.
Tak, tak. Docelowy stan brygady to będzie około 2,5 tysiąca stanowisk, więc tutaj jeszcze jak najbardziej chętnych zapraszamy w nasze szeregi.
No właśnie, bo przecież przypomnijmy, że kiedyś w Gdańsku byli żołnierze, było wojsko, teraz tego wojska przez kilka lat nie było i znowu się pojawiło.
Tak, dokładnie. Po wyjściu tutaj ostatnich jednostek, ostatnią taką jednostką wojskową, która stacjonowała w Gdańsku, była pierwsza Gdańska Brygada Obrony Terytorialnej. Później pozostały już tylko instytucje wojskowe i terenowe organy administracji wojskowej. Natomiast udało się faktycznie po paru latach wróciło wojsko szeroko rozumiane tutaj, bo tak jak wspomniałem, instytucje jako tako i żołnierze byli, natomiast nie było takiego typowego wojska.
A na co mogą liczyć ci, którzy będą chcieli wstąpić do obrony terytorialnej?
Przede wszystkim, może powiem tak, niekoniecznie zabrzmi to tak w takim języku wojskowym, tak jak być powinno, ale na dobrą zabawę. Na dobrą zabawę to jest jedno. Pogodzenie tutaj gdzieś swoich jakichś pasji, marzeń, tych, którzy chcieli wstąpić w szeregi wojska, ale czasami to kolidowało z ich tymi prywatnymi tutaj przedsięwzięciami, czyli z pracą zawodową. Natomiast taka formacja jak Wojska Obrony Terytorialnej pozwoliła pogodzić te dwie sfery życia, czyli to życie prywatne, swoje zawodowe, i to jest jakieś spełnienie marzeń, ale i oddanie przede wszystkim tutaj dla regionu, dla ojczyzny.
Czyli można jednocześnie służyć i pracować?
Tak, dokładnie. Jesteśmy formacją, która pozwala na pogodzenie tych dwóch właśnie sfer, tak jak już wspomniałem. Pozostałe rodzaje sił zbrojnych to jest generalnie żołnierze zawodowi, chociaż niedawno też od ubiegłego roku jest kolejny rodzaj służby, jaką jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Jednakże tylko służba w Wojskach Obrony Terytorialnej pozwala pogodzić właśnie tą swoją pracę zawodową na co dzień ze służbą wojskową.
A czy zaczynając w WOT-cie i przekonując się do tego, że chce się być żołnierzem, można później tę ścieżkę kontynuować?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Takie było jedno z głównych zadań tutaj w trakcie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, ażeby Wojska Obrony Terytorialnej stanowiły takie rezerwy osobowe, przygotowywały do wejścia w struktury żołnierzy zawodowych. I chciałbym tylko tutaj dodać, że do ubiegłego roku, do końca ubiegłego roku, bez mała 1300 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zasiliło już szeregi Korpusu Żołnierzy Zawodowych. W całej Polsce oczywiście, nie mówimy tutaj tylko.
Mówi pan o dobrej zabawie, ale przecież nie zapomnijmy o tym, że za naszą wschodnią granicą jest wojna i coraz więcej mówi się o tym, że Polacy powinni zostać przeszkoleni właśnie wojskowo.
Tak, tak, dlatego powiedziałem, że to był taki kolokwializm, natomiast faktycznie zdecydowana większość tych kandydatów, którzy teraz wstępują w nasze szeregi, podaje taki właśnie argument, dlaczego chcą być przygotowani na najgorsze. Wiemy, co się dzieje właśnie, tak jak pan wspomniał, za naszą wschodnią granicą, i coraz większa rzesza tych społeczeństwa chce wiedzieć, jak się zachować w sytuacji takiej kryzysowej.
Czy jesteście w stanie na przykład szkolić też osoby, które nie chcą wstępować do WOT, ale chcą na przykład nauczyć się strzelać?
Tak, w Ministerstwie Obrony Narodowej już są takie programy, chociażby odbiegłego trenuj z wojskiem, kiedy, że tak powiem, przysłowiowy kowalski cywil może stawić się we wskazane miejsce i odbyć to jednodniowe przeszkolenie wojskowe, jak również powoli zaczyna tutaj krystalizować się koncepcja taka, że Wojska Obrony Terytorialnej będą też szkoliły instytucje zmilitaryzowane po to, ażeby bez wstępowania w mundur żołnierza zawodowego być przygotowanym i w razie czego przeszkolonym.
Czyli rozumiem, że sprzętem odpowiednim dysponujecie.
Tak, oczywiście mamy ten sprzęt, którym dysponujemy, nasz sprzęt etatowy i na bazie tego sprzętu odbywają się chociażby te programy, o których wspomniałem, trenuj z wojskiem, gdzie społeczeństwo jest zapoznawane z tym sprzętem, który na co dzień żołnierze użytkują, a w przypadku sytuacji kryzysowej, gdyby coś się stało i musieli wstąpić w nasze szeregi, no to będą już po prostu potrafili obsłużyć ten sprzęt.
Kiedy ostatnio z panem rozmawiałem, kilka miesięcy temu, rozmawialiśmy między innymi na temat szkoleń z obsługi javelinów, czyli takich ręcznych wyrzutni. Jak to wygląda teraz?
W dalszym ciągu odbywają się takie szkolenia. Oczywiście najpierw odbędzie się nasycenie tym sprzętem w brygadach na wschodzie naszego kraju. Nie zmienia to postaci rzeczy, że nasi żołnierze szkolą się sukcesywnie cały czas w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, bo żeby uzyskać pewną zdolność to się opiera na trzech filarach. To jest człowiek, to jest to, co jest dla mnie najważniejsze, z czego jestem najbardziej dumny, z tych żołnierzy. Drugie to jest wyszkolenie i to już realizujemy. I trzeci, ten filar, który pozwoli osiągnąć pełną zdolność, to jest ten sprzęt. W momencie, kiedy brygady wschodnie zostaną nasycone, kolejne brygady będą uzupełniane tego typu sprzętem i w tym momencie będziemy mieli już tą zdolność całkowitą, dlatego że będziemy mieli już ludzi, którzy będą przeszkoleni, tylko będzie sprzęt.
No właśnie, na początku rozmowy wspomniał pan o utworzeniu 72. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kościerzynie. Ile tam będzie żołnierzy?
Tak samo jak w batalionie w Słupsku czy batalionie w Malborku, przeszło 600 żołnierzy zawodowych i terytorialnej służby wojskowej.
I tylu chętnych jest?
Powoli, tak, zaczynamy. Aktualnie wskaźnik ukompletowania tego batalionu przekroczył już ponad 30%, mimo iż od niedawna trwa proces formowania. Oczywiście to też wynika z faktu, że zgodnie z ideą Wojsk Obrony Terytorialnej taka osoba powinna służyć w miejscu jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
Stąd, żeby znać teren chociażby,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Stąd też pierwsi żołnierze, którzy zasilili batalion kościerski, byli to żołnierze, którzy byli już w naszych strukturach, ale w batalionie słupskim, czy też batalionie malborskim, ale byli z powiatu kościerskiego, tudzież powiatów ościennych i oni jako pierwsi zostali przesunięci kadrowo do tego batalionu, a tak jak teraz to uzupełniamy. Chociażby ostatnia przysięga, która miała miejsce w Kościerzynie, około 50% tych żołnierzy, którzy złożyli przysięgę, to są żołnierze, którzy zasilą batalion kościerski.
To jeszcze kontynuując to, co dzieje się w brygadzie, od ubiegłego roku brygada, którą pan dowodzi, została koordynatorem działań wojska na województwo pomorskie w przypadku wykorzystania armii podczas działań przeciwkryzysowych. Jakich?
Tak. Dokładnie ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie w kwietniu ubiegłego roku. Ona określiła, że przedstawicielem ministra obrony narodowej przy wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego będzie wskazana osoba, w tym momencie akurat to takie zadanie trzymał dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, który te zadania przekierował jeszcze w każdym województwie na dowódców brygad w poszczególnych województwach. Na czym ono będzie polegało? Zadania tak naprawdę się nie zmieniają w stosunku do tego, które były przed wejściem w życie tej ustawy. Czyli w przypadku, kiedy siły i środki dedykowane do realizacji wsparcia, usunięcia skutków klęsk żywiołowych w różnych sytuacjach kryzysowych są niewystarczające, wojewoda na swój wniosek może wystąpić do ministra obrony narodowej o wsparcie w tym zakresie i takowe wsparcie jest udzielane. Przy czym zmieniła się taka tutaj kwestia, że teraz tym członkiem tego wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego zostałem ja wyznaczony, czyli dowódca tutaj brygady akurat. I my dysponujemy ludźmi, sprzętem na miejscu, że tak powiem, bez potrzeby uruchamiania tych pozostałych sił i środków, które są w planie zarządzania kryzysowego w pierwszej kolejności. stąd też to ułatwiło i, że tak powiem, przyspieszyło proces decyzyjny, ten łańcuch dowodzenia bardzo mocno się skrócił.
Ostatnio usłyszałem, że w brygadzie pojawią się psy. W jakim charakterze?
Tak, tak jak już wspomniałem na początku naszego spotkania, w tym roku będziemy tworzyli etatowo grupę poszukiwawczo-ratowniczą K9. Jest to grupa, która będzie miała za zadanie wsparcie działań poszukiwania osób zaginionych. W strukturze tej będzie mogło być również 6 psów faktycznie, przy czym będą to psy typowo poszukiwawczo-ratownicze, czyli takie, które posiadają certyfikat wydawany przez Państwową Straż Pożarną, czyli do poszukiwań osób zaginionych. Ta grupa będzie stacjonowała tutaj przy jednym z pododdziałów specjalistycznych, konkretnie przy Kompanii Dowodzenia. Na tą chwilę już mamy ludzi, że tak powiem, przygotowanych. To jest, tak jak wspomniałem wcześniej, pewne zdolności to są oparte na 3 filarach. To jest człowiek, to jest wyszkolenie, to jest sprzęt. My od ubiegłego roku przy pomocy tutaj przede wszystkim 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bo to ona była tutaj uczestnikiem programu pilotażowego. Uzyskaliśmy zdolności, jeśli chodzi o wyszkolenie naszych ludzi. Mamy aktualnie około 50% tej grupy, która będzie utworzona, już mamy przeszkolona, która współdziała i realizuje wspólne szkolenia z Państwową Strażą Pożarną na terenie naszego województwa. Jak również jeden z naszych żołnierzy przygotowuje swojego psa, już ma nadany certyfikat, przeszedł odpowiednie egzaminy. Czekamy teraz, bo jeszcze zgodnie z procedurami musi pies przejść badania i jak tylko przejdzie te badania, to będę mógł podpisać kontrakt z takim żołnierzem, żeby taki pies był psem żołnierzem.
To jeszcze na koniec pytam pana o kontakty i zależności z pracodawcami. Czy są oni coraz bardziej skłonni do tego, żeby swoich pracowników oddelegować, no, chociażby na szkolenia w WOT-ie?
Różnie to bywa. Różnie to bywa. Miejmy nadzieję, że są prowadzone pewne czynności i zabiegi o to, ażeby wzorem państw zachodnich pracodawcy, którzy mają w swoich szeregach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, tudzież tam odpowiednika w danym kraju Gwardii Narodowej, mieli z tego tytułu jakieś profity. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak uda się u nas i w tym momencie będzie to czynnik, który spowoduje, że jeszcze bardziej przychylnym okiem będą patrzyli na nas ci pracodawcy, gdzie faktycznie czasami to obciążenie tych pracowników jest dosyć duże, a którzy są naszymi żołnierzami.
No to na koniec gratuluję 5 lat działalności i życzę szczęścia na najbliższe lata.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i pozdrawiam słuchaczy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.